Ucho na świat bardzo lubi podróże, które są zaskakujące. Jest coś takiego jak turystyka intuicyjna, ale jest też taki odłam turystyki intuicyjnej, który można nazwać turystyką spontaniczną. Po prostu budzimy się rano, chce nam się gdzieś wyjechać, dostajemy jakąś wiadomość i to jest impuls do tego, żeby zrealizować wspaniały podróżniczy plan, chociaż może nie jakoś czasowo mocno ambitny, bo kto ma dzisiaj takie możliwości, żeby obudzić się rano i na miesiąc zniknąć z pracy i z życia rodziny. Joanna Sysa miała taki impuls, żeby wybrać się do Laponii na parę dni. Zacznijmy od tego, dlaczego Laponia?
No to był bardzo spontaniczny wybór. Zobaczyłam, że moja ulubiona szkoła jogi organizuje wyjazd na jogę do Laponii. No i to był moment. Stwierdziłam, że nigdy nie byłam w Laponii i to jest świetny pomysł, żeby pojechać teraz, zobaczyć jeszcze troszkę zimy. I w sumie nie miałam dużych oczekiwań. Grupa była kameralna, 10 osób plus dwójka organizatorów. I praktycznie się zdałam na to, co tam zobaczę. Zobaczyłam tylko, o której mam samolot. To była główna rzecz, którą trzeba było sprawdzić i mniej więcej, co trzeba spakować.
To jest bardzo fajna wersja wydarzeń, szczególnie, że bardzo wiele osób tutaj nam opowiadało o takich wyprawach, tropem, ćwiczeń jogi, ale przeważnie do Indii.
I właśnie ta Laponia była takim kluczem, bo gdybym zobaczyła, że to jest ogłoszenie, że zbieramy grupę na wyjazd na jogę do Indii, to bym w ogóle się tym nie zainteresowała. A ta Laponia, zima, północna Skandynawia, to było coś, co do mnie przemówiło.
Czy to duże wyzwanie było, jeżeli chodzi o samą podróż? Właśnie o zapakowanie rzeczy i wyprawienie się tak daleko?
No nie, no bo w tym momencie w marcu, to tam jest taka sama zima jak u nas. Teraz było tam w ciągu dnia minus 6, minus 8, jednego dnia minus 14. Przepiękny śnieg. To są bardzo fajne takie warunki zimowe. To też jest okres, kiedy tam się jedzie na polowanie na zorzę polarną. Praktycznie ta zorza była co wieczór. Już zresztą lądując w Iwalo, pilot nam powiedział, żebyśmy spojrzeli przez okna samolotu, zgasili światło, co było bardzo miłe i była przepiękna zorza za oknem. I tą zorzę praktycznie się śledzi na aplikacji, o której godzinie ona będzie, nad którymi krajami Skandynawii. Trzeba iść na spacer i jej wypatrywać. Zresztą zorza była troszkę takim moim rozczarowaniem. Na szczęście się na nią nie nastawiałam, bo zdjęcia, które widzimy w internecie czy gdzieś w mediach, to są takie przepiękne zdjęcia kolorów zielonych, czasami wpadającego w różowy, ale tego nie widać.
Jak to nie widać?
Zorzy nie widać gołym okiem. Jak się patrzy w niebo, to to wygląda jak taka biała chmurka, która może jest bardziej pionowa. I te wszystkie piękne zdjęcia są robione na długim naświetlaniu, więc trzeba mieć po prostu lepszy telefon albo aparat i wtedy wychodzą te kolory. Ponieważ nie jechałam na polowanie na zorze, to nie było to dla mnie rozczarowanie, ja byłam na pięknym spacerze. Dużo bardziej niż zorza, to co zrobiło na mnie wrażenie, to są niesamowite gwiazdy. Cały nieboskłon, który w tym miejscu, tu w środku lasu, 400 km za kołem podbiegunowym, gdzie nie ma żadnego zanieczyszczenia nieba światłem, gdzie jest czyste powietrze, to te gwiazdy, to one schodzą po prostu od ziemi do ziemi. Ja pierwszy raz w życiu zobaczyłam gwiazdy, które są na niebie, które jest sferą, a jest ich zatrzęsienie. To niebo rozgwieżdżone robi niesamowite wrażenie. I do tego nie trzeba długiego naświetlania. To po prostu widać. Kolejne zaskoczenie to był las. Ja też pojechałam bardzo mocno spontanicznie, nie przygotowując się, bez żadnych oczekiwań. Przyjęłam wszystko tak, jak tam to zobaczyłam. I ten las jest po prostu inny, bo drzewa to są 1/3 wielkości naszych świerków. One są takiej właśnie średniej wielkości, trochę szczuplutkie, nieduże. Tam jest inny klimat, te drzewa nie rosną w siłę. Jest ich sporo, ale takich właśnie rzadkich. Dużo takich karpowatych brzóz i one się ciągną po prostu po horyzont. Ale taki bardzo lekki las, zupełnie innego rodzaju, nigdy takiego nie widziałam.
Można sobie spacerować w tym lesie jakoś tak spokojnie, bezpiecznie, komfortowo?
Bezpiecznie jak najbardziej tak, śladami na przykład łosia, które wyglądają jak ślady człowieka. Ten łoś zapada się kopytami bardzo głęboko w śnieg. Tak naprawdę trzeba mieć dobre narty. I to są narty arktyczne, bo inaczej można się zapaść po uda w śniegu. A narty arktyczne są rewelacyjne. Tak samo szerokie jak narty zjazdowe. Podobne do karwinków, jeżeli chodzi o długość deski. Natomiast są podbite skórą foczą. To jest podobno skóra syntetyczna. Dużo fajniejsza opcja niż biegówki. bo jest stabilniejsze podłoże. Tam się wpinam w butach takich normalnych zimowych. Pięta jest luźna, żeby było wygodnie chodzić. I to są świetne narty właśnie do chodzenia na przełaj, przez las, po śniegu. Bezpiecznie, bez zapadania się można bardzo fajnie podchodzić pod górę, nie zjeżdżając w tył, bo ta właśnie focza skóra oporuje. Bardzo fajna przygoda.
Mamy wiosnę i to jest cudowne, ale Joanna Sysa zabiera nas do Laponii, gdzie tak ciepło nie jest, a w każdym razie nie było jeszcze parę dni temu. Kiedy się leci do Laponii, to trzeba się przygotować na to, że chyba lecimy jakiś kawałek czasu, że to nie jest taka sobie wycieczka dwugodzinna w jedną stronę i hop z powrotem w drugą.
No może dwugodzinna to nie, ale jest dość komfortowa. Jest świetne połączenie Warszawa-Helsinki, Helsinki-Iwalo. I z Iwalo już trzeba mieć transport, który zabierze nas dalej. Ale praktycznie jesteśmy już za kołem podbiegunowym. Samego Iwalo nie widziałam oprócz lotniska. Natomiast pojechaliśmy za miasteczko Inari, które jest bardzo ciekawe. I jeszcze dalej, po 2 godziny drogą przez las. Więc praktycznie tam, gdzie ja byłam, to było naprawdę w środku lasu, do najbliższego sklepu, 1,5 godziny jazdy samochodami. Natomiast właśnie jechaliśmy przez to miasteczko Inari, które bardzo polecam. To jest stolica Samów. Zresztą Samowie to są rdzenni mieszkańcy Laponii. Oni nie lubią, żeby mówić o nich Lapończycy. Mówią językiem Sami, nazywają się Samami, mają tradycyjne stroje. I to są potomkowie tych dawnych koczowniczych ludów, mieszkańców właśnie północnej Skandynawii, którzy zajmowali się od zarania dziejów hodowlą reniferów.
Czy oni naprawdę używają tych strojów na co dzień albo elementów?
Są coraz bardziej dumni z tej swojej kultury. Oni przeszli bardzo ciężką historię, dlatego że przez lata byli w sumie eksterminowani, ten język ich był zakazany, dzieci były przesiedlane do innych części Finlandii, Norwegii czy Szwecji, zależy w jakiej części mieszkali. I dopiero chyba w latach 80. z tego co słyszałam, zaczęto tą kulturę znowu, nie powiem, że wskrzeszać, ale szanować. Dzisiaj mieszkańcy północy Samowie są dwujęzyczni. Oni dalej posługują się własnym językiem, językiem Sami, plus mówią na przykład, jeżeli chodzi o Finlandię, po fińsku. A jeżeli chodzi o stroje, o które się pytałaś, no ja się spotkałam z takim hodowcą reniferów, młodym chłopakiem 28-letnim i on na swoich sportowych ciuchach miał taką pelerynę typową, tradycyjną w kolorze niebieskim z lamówkami w czerwieni i żółci. A to są bardzo ciepłe ubrania. One są robione z wełny. Używają do tego też w ogóle do stroju skór reniferów. No i tak naprawdę nie ma lepszego ubrania na przebywanie w tamtych terenach. Natomiast jeżeli chodzi o ubrania takie bardzo tradycyjne, właśnie spódnice, bluzki, to oni się ubierają tradycyjnie przede wszystkim na śluby i na pogrzeby. Taka okazja, żeby zaprezentować się w strojach ręcznie przez siebie robionych, ale dalej właśnie zgodnie z tradycją Samów.
Wróćmy do tego miasteczka, które jest ich stolicą. Czy ono jest nastawione na turystów?
No na pewno tak, bo przecież tam jest przepiękne Muzeum Samów, Sita. Muzeum bardzo nowoczesne, które ma z jednej strony taką piękną ekspozycję, jeżeli chodzi właśnie o historię Samów, o ich wyroby, ale tak samo niesamowita sala poświęcona przyrodzie, roślinności, zwierzętom Laponii. I świetnie opowiedziane historie ludzi Samów.
Czy można się po tym miasteczku poruszać swobodnie, czy trzeba mieć jakiś specjalny transport?
Znaczy myślę, że jeżeli ktoś idzie do samego miasteczka, no to tam wszystko jest na piechotę, to są bardzo małe miejsca. Żeby skorzystać i tak naprawdę zobaczyć tą kulturę Samów czy w Laponii, tam trzeba mieć samochód. Dlatego, że my, żeby pojechać do Inari czy do parlamentu, Samowie mają własny parlament i sami zarządzają tym, co się dzieje z ich okolicą. Czy pojechać do Muzeum Sita, no to potrzebowaliśmy samochód. Żeby wrócić do tego miejsca, gdzie mieszkaliśmy, jechaliśmy 1,5 godziny za Inari. Żeby pojechać na fermę reniferów, to znowu 2 godziny jazdy samochodem w innym kierunku. I tak samo, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie była hodowla psów alaskanów, gdzie byliśmy na zaprzęgach psich. Więc każda taka wycieczka, żeby doświadczyć tego, co oferuje Laponia, no to trzeba mieć transport.
Laponia dla nas jest krajem bardzo egzotycznym, no bo wiadomo, że to jest na końcu świata i to nie jest przenośnia, to jest fakt. Na ten koniec świata niedawno dotarła Joanna Sysa, która jest lingwistką anglistą. Wprawdzie tam językiem obowiązującym jest język Samów i fiński, ale chyba można się jakoś porozumieć z mieszkańcami, bo tam życie turystyczne wbrew pozorom kwitnie. Ale skoro wspomniałam o języku, czy rzeczywiście tam angielszczyzna się przydaje, czy jest jakaś bariera komunikacji?
Wszyscy Skandynawowie mówią świetnie po angielsku i to w każdym wieku, więc tam język angielski jest dla turysty naprawdę wystarczający. Jeżeli ktoś miałby tam mieszkać na stałe, no to warto się nauczyć fińskiego też, żeby być swoim.
Ale da się porozumieć, zorganizować sobie wycieczkę. I te rzeczy, które mogą się turystom podobać, na pewno turystom podobają się hodowle reniferów.
Myśmy byli obejrzeć farmę reniferów. Rozmawialiśmy z młodym chłopakiem, którego ojciec zajmował się hodowlą reniferów. Zakładam, że dziadek tak samo. On teraz jest kolejnym pokoleniem. I oni z tego żyją. Też no, nie każda rodzina hoduje renifery. Tam jest tych hodowców w kilku. To jest ich życie, to jest ich pasja i to, co się rzuca w oczy, to jest ta symbioza między człowiekiem a zwierzęciem, gdzie chyba zwierzęta są na pierwszym miejscu. To, co mnie uderzyło, to to, że jeżeli ktoś w Polsce hoduje na przykład krowy, to musi być u tych zwierząt codziennie. To jest praca 365 dni w roku i te krowy bez człowieka sobie w ogóle nie poradzą. Natomiast jednocześnie my jako hodowcy nie mamy chwili wytchnienia. Praca z reniferem jest zupełnie inna, dlatego że one dalej żyją naturalnie w lesie i praktycznie tylko w związku ze zmianami klimatycznymi zimą człowiek musi im pomóc przeżyć. Nie ma już takich rozległych pastwisk. Podział krajów między Finlandię, Norwegię, Szwecję trochę ograniczył możliwość przemieszczania się z hodowlami reniferów. Tereny są dużo mniejsze, a też klimat i to, jaka jest struktura śniegu, powoduje to, że renifer sam nie jest w stanie się dokopać do roślinności pod śniegiem. Po prostu jest inne tempo topnienia śniegu, inne tempo zamarzania i ten śnieg jest bardzo zlodowaciały. W związku z tym te zwierzęta są zaganiane w jedno miejsce i są codziennie dokarmiane. Natomiast na wiosnę, już jak rodzą się też małe, to te zwierzęta, te renifery idą w las i one same funkcjonują.
No, ale potem się ich szuka chyba.
Ale one też przychodzą i też wiadomo mniej więcej, gdzie te renifery mogą iść. Też na wiosnę trzeba robić szczepienia, podaje się lekarstwo. I to też jest ciekawe, dlatego że każdy renifer ma jakieś tam znaki namalowane na grzbiecie. Te znaki oznaczają, komu hodowca dał lekarstwo, tak żeby ten sam renifer nie dostał podwójnej dawki w danym roku. Natomiast ten znacznik, który renifer należy do którego hodowcy, to jest obrączkowanie w uchu. I też jak już przychodzą małe, które się urodzą na wiosnę, to idą za swoją matką, więc jeżeli matka jest danego hodowcy, no to tak samo to młode też jest jego i stąd można oznakować też te najmłodsze zwierzęta.
A skąd się wziął ten twój wniosek, że hodowca i renifery żyją w takiej symbiozie?
Powiązanie właśnie tego życia blisko człowieka, ale tylko w sezonie zimowym, z tym dalej byciem w naturze, jest niesamowite i też pomyślałam sobie, jak to jest inne, bo mówi się, że jeżeli człowiek zabierze zwierzę ze środowiska naturalnego, to to zwierzę zatraca instynkt powrotu do lasu. A tutaj przy reniferach wydaje się, że to jest cały czas takie zrównoważone. Zresztą też jeszcze inna rzecz, którą słyszałam kilka razy. Samowie o zwierzętach mówią my children, moje dzieci. I słyszałam takie wrażenie od jednej starszej samki. Słyszałam to samo powiedziane przez hodowców Alaskanów, psów. I to samo przeczytałam w muzeum. Więc to zwierzę jest chronione przez człowieka. I to poczucie ochrony, zadbanie o jego potrzeby i też ochrony natury jest tam wyjątkowo silne. To nie jest na tyle egzotyka, to jest coś, czego możemy się od nich uczyć. To jest taka niestety świadomość ochrony środowiska, w którym żyjemy. Zresztą tak samo to jest widać, jeżeli chodzi o politykę Samów, którzy przez to, że mają własny parlament właśnie w miasteczku Inari i decydują, co się będzie działo z lasami. Na przykład oni wprowadzili zakaz budowania kopalni złota. Tam są złoża złota, ale nie znajdziemy ani jednej kopalni, dlatego że kopalnia powodowałaby zbyt agresywną gospodarkę. Więc można tam jechać i szukać złota, ale powiedziałabym łopatką, bardziej dla sportu. To też jest ogromna świadomość tego, że ten teren ma zostać dla potomków.
Powiedziałaś o parlamencie, to też jest takie miejsce, które zwiedzają turyści.
Też, aczkolwiek ja tylko byłam w holu budynku, nie widziałam w środku sal parlamentu. Budynek jest nowoczesny, przepiękny, jest tam tak samo sklep z pamiątkami. Ten budynek parlamentu łączy funkcje kultury i zarządzania.
Ciekawe, czyli można sobie sprawdzić pewnie w internecie, wpisać się w bieg wydarzeń, takiej wyprawy niedużej do Laponii, także wizytę w parlamencie.
I parlament ma stronę internetową i muzeum SITA, tylko w języku angielskim, fińskim i w języku sami.
Czy oni w ogóle są zinternetyzowani?
Tak. A to też było ciekawe, bo jak byłam w środku lasu, te właśnie 4 godziny jazdy za najbliższym miasteczkiem, to tam wszędzie hulał internet. Więc nie czułam się w miejscu jakimś egzotycznym albo dalekim, no bo o ile mamy internet, działa WhatsApp, można wysłać zdjęcia, to tak naprawdę nawet jadąc tak daleko za to koła podbiegunowe, to dalej mamy kontakt ze światem.
Joanna Sysa całkiem spontanicznie, całkiem niedawno wybrała się do Laponii. To była wycieczka pełna rozmaitych przygód, a jedną z tych przygód była wizyta w miejscu, w którym się hoduje, chyba tak mogę powiedzieć, alaskany, czyli te takie niezwykłe psy. Czy one są tam traktowane jak zwierzęta pociągowe u nas, czy to jest jakiś specjalny rodzaj relacji człowiek-pies?
Te alaskany są traktowane jak dzieci hodowców. I są na pierwszym miejscu. Nawet jak pojechaliśmy na te zaprzęgi psie, to co powiedzieli nam hodowcy, to było, tutaj psy są najważniejsze. Macie dbać o psy w waszym zaprzęgu. I to widać.
A jak się dba o psy w zaprzęgu? Cudzym w dodatku. I cudze psy, i takie wielkie.
Po pierwsze, one nie są takie duże. Są średniego wzrostu. Jedne sanie są ciągnięte przez 6 psów. Ta para, która będzie jechała na danych sankach, musi się zapoznać, zbudować relacje z tymi psami, zanim zaczniemy ten bieg. I te pieski muszą wiedzieć, że one jadą z nami i tak samo nie można mieszać tej relacji, iść do innego zaprzęgu. To mieliśmy powiedziane bardzo wyraźnie. Więc na początku trzeba po prostu do każdego podejść, pogłaskać, przywitać się. I tak może jak nigdy bym nie podeszła do obcych psów, to tam w ogóle nie czułam żadnej bariery. Te psy są tak serdeczne, są tak otwarte, jednocześnie strasznie ujadają, żeby już zacząć biec. Taki jazgot tych psów, których jest mnóstwo, u nas akurat tam było chyba 9 zaprzęgów, 9 razy 6, 6 psów przy każdych saniach, to można policzyć. Te psie emocje, to było czuć. One nie mogły się doczekać, żeby się wyrwać i już ciągnąć te sanki. One też muszą się przyzwyczaić do głosu tej osoby, która będzie powoziła sankami, więc wystarczy powiedzieć go i one zaczynają od razu ciągnąć. To w ogóle była taka wycieczka na psie zaprzęgi, bardzo nieplanowana. Nie ukrywam, to jest bardzo droga impreza. Od osoby to jest koszt rzędu 250 euro. Więc to nie jest taka, powiedziałabym, błaha kwota. Natomiast pomyślałam, że to jest teraz albo nigdy. Nie wiem, czy będę miała okazję zobaczenia na żywo, jak się biegnie w takim zaprzęgu. I też nie mam żadnej opinii, czy to jest dobre dla psów, czy nie, dopóki sama tego nie zobaczę. I okazało się, że te psy kochają biegać. One są do tego trenowane, one są do tego stworzone. I to są psy, które biegają maratony. I wręcz trzeba bardzo uważać, żeby ten pies się nie przemęczył, o tyle, że one nie mogą biec bardzo szybko. Myślę, że biegną około 15-20 km na godzinę. To jest taka typowa dla nich prędkość. Też trzeba uważać, że jeżeli na przykład sanie idą po zboczu, no to trzeba zwolnić, hamować, tylko po to, żeby się psy za bardzo nie rozpędziły.
To już wiemy, że psom się krzywda nie dzieje, ale po co się tam jeszcze hoduje, czy też trenuje te psy? Czy to jest tylko taka tradycyjna zabawa?
Nie mam takiej wiedzy. Jak to było kiedyś, też nie wiem. Natomiast to chyba jest rodzaj hobby, pasji i tego, że te psy tak naprawdę kochają biegać. Też trzeba je wybiegać. One najchętniej robiłyby to codziennie.
A jakie to jest wrażenie?
Powiedziałabym coś wyjątkowego, bo te emocje czuć. Też zaskoczeniem jest to, że tych psów się nie boję. Jestem w środku sfory, gdzie mam mnóstwo innych psów wokół siebie, a nie ma w ogóle poczucia strachu. To się czuje, że te psy nic złego nie zrobią. One są po prostu zaprzyjaźnione z człowiekiem. I one tylko chcą biegać. Są zadbane przez opiekunów. Jeżeli pies na przykład skaleczy sobie łapę, to co się zdarza? Może się zadrapać nawet od ostrego lodu. To od razu ma nakładane skarpetki i biegnie w takich ochraniaczach. Też byliśmy uprzedzeni, że możemy zobaczyć ślady krwi na śniegu i to nie jest nic złego. Wynika to z tego, że przez całą zimę pieski biegnąc też jedzą śnieg. A teraz był taki moment, że ten śnieg jest troszeczkę zlodowaciały i potrafią się pokaleczyć. Samym lodem, samym śniegiem. Trzeba to wiedzieć wcześniej.
Żeby się nie przerazić.
Też jeżeli chodzi o wrażenia z takiego biegu, to dla mnie to był trochę stres. I adrenalina, i takie emocje, bo jestem odpowiedzialna za te psy, które dopiero poznaję. Jestem odpowiedzialna za tego pasażera, którego mam w sankach. W śnieg tak naprawdę bije w oczy. Te pieski wiedzą, gdzie mają biec, ale trzeba cały czas pilnować, żeby te sanie nie biegły za szybko. Płozy są oblodzone. Trzeba stawać na hamulcu, na który nie można patrzeć, bo trzeba patrzeć cały czas przed siebie. Patrzeć na zachowanie psów, które potrafią na przykład przeskakiwać z lewej na prawą, bo mieliśmy takiego jednego w zaprzęgu, że bardzo ona chciała albo chciał biec po lewej stronie, a nie po prawej, więc spychał swojego kolegę. Więc wtedy ta osoba, która jest w sankach, musi reagować i trzeba zatrzymać sanie. Pasażer sanek musi poprawić ten zaprzęg, na przykład przeciągnąć psa na drugą stronę, żeby one biegły równolegle. Więc to jest cały czas współpraca. I też nawet ta osoba, która siedzi w sankach, też współpracuje i pomaga tak samo temu, co powozi sankami. Bo nawet jakieś hasło, zwolnij, uważaj, jest ważne, dlatego że jest tyle rzeczy, na które trzeba w tym momencie patrzeć. Jeżeli ja nie biegam w psich zaprzęgach codziennie, to dla mnie jest to nowe doświadczenie. Przygoda trwała 3 godziny.
Podróżowanie po świecie dla wielu ludzi to jest także smakowanie świata. Joanna Sysa smakowała Laponię. Czy tam jest smacznie?
Na pewno takim kluczowym daniem to będzie mięso renifera. Powiedziałabym, że Laponia nie jest idealnym dla wegetarian. Mięso renifera warto spróbować. Jest bardzo smaczne i typowe danie, które jadłam w Parku Narodowym Lemenioki, to były mięso renifera na ziemniakach. Praktycznie było to gotowe na ziemniaki pire, na których rozłożone było mięso mielone właśnie z renifera. Bardzo smaczne.
Ale nie wyrafinowane.
Proste. Prosta potrawa z tego, co jest na miejscu.
Co jeszcze mają na miejscu do jedzenia?
Podobno uwielbiają ogórki kiszone.
No pewnie, my się temu nie dziwimy.
Też mają przepyszne ryby. I sposób podawania ryb tradycyjny jest wyjątkowy. Mieliśmy łososie, tych świeże, z lokalnych rzek, które były gotowane w takim metalowym pudełku w skrzynce w ognisku. I wyglądało to tak, że do metalowej skrzynki z wysuwaną pokrywką wsypali zmielone drewno brzozy, takie powiedziałabym wióry brzozowe, grubsze. To się wstawia do ogniska, tak żeby ta brzoza zaczęła dawać dym. Układa się do środka kratkę metalową. Na to się kładzie łososia z pieprzem cytrynowym. Dalej zamyka się tą pokrywkę i to wraca do ogniska. Więc jest to taki grillowany łosoś, podwędzany właśnie w metalowym pudełku na tej brzozowej korze.
Brzmi cudownie.
To smakuje fantastycznie. Jedna z lepszych ryb, jaką jadłam.
Czy mają coś takiego jak lapońskie desery? Nie podawali?
Nie podawali nam
po kompocie? No bo tam z owocami w ogóle nie jest prosto.
Tam mają dużo borówek, żurawinę. Najbardziej poszukiwanym owocem Laponii, takim cenionym, bo nawet tam trudno jest to zbierać, to jest owoc, który rośnie na bagnach lokalnych, na trzęsawiskach raczej, to jest cloudberry, czyli po polsku morożka. Morożka to jest rodzaj maliny pomarańczowej, pomarańczowo-żółtej, która ma ogromną ilość witaminy C. I właśnie z tej morożki można kupić w lokalnym sklepie powidła, dżem. I to jest coś, co oni uwielbiają jeść.
Też bym chyba uwielbiała. To nie jest może takie miejsce, które ma bardzo wiele smaków, ale chyba to też jest rodzaj przygody kulinarnej.
Spróbowanie tego mięsa renifera jest wyjątkową przygodą. Zresztą na farmie reniferów jedliśmy pieczone kiełbaski z renifera, prosto z ogniska. Też renifera podawali nam w restauracji w Parku Narodowym Lemenioki. To jest mięso, które można kupić w lokalnym sklepie, obok mięsa łosia. Łoś i renifer to są takie dwa lokalne egzotyki. Ale też nie jest łatwo kupić to mięso i ono jest bardzo drogie nawet dla lokalnych mieszkańców. I też to wynika z tego, że sposób hodowania i gospodarki reniferem jest bardzo rozsądny. Oni tylko zabijają tyle reniferów, ile naprawdę potrzebują.
Czy Laponia jest dla turysty prosta w obsłudze?
Warto pojechać z biurem podróży, które zna tamten rejon i który potrafi tak zapewnić nam rozrywki, żebyśmy skorzystali z takich perełek lokalnych. Dlatego, że we wszystkich miejscach, gdzie byłam, one były naprawdę takie dobrze wybrane, ale wszędzie trzeba było pojechać samochodem 2 godziny. Więc to nie są miejsca, które są obok siebie. To wszystko musi być dobrze zaplanowane.
No to kulturowo nie jest dla nas jakiś szok chyba.
Kulturowo mam wrażenie, że byliśmy w takim po prostu w kraju zachodu, ale w miejscu, które jest zgodne z naturą. To, co się rzuca w oczy, to jest bardzo takie rzadkie zaludnienie. Jadąc przez lasy, raz na jakiś czas jest pojedynczy dom. to jest po prostu inne niż życie w dużym mieście. Natomiast już dojeżdżając do miasteczka, no to tam jest zachodnia cywilizacja, tylko w takiej mikroskali. To, czego możemy się od nich uczyć, to jest czystość toalet publicznych. W Finlandii, nie wiem czy w całej Finlandii, ale na pewno w Laponii są najczystsze toalety, jakie widziałam w życiu.
Niby nic, a miło.
I standardem jest bidetka, która jest wszędzie na lotniskach, gdzieś tam w barze, w restauracji. To wynika z ogromnej kultury higieny.